Tyś miłosierdzia i litości morze, wspomagasz tych, co proszą Cię w pokorze.
Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
W sercach czystych.
Po upadku wielkich ideologii Europa poszukuje własnej tożsamości. Odnowy starego kontynentu nie da się jednak zrealizować bez Boga. Przypomniał o tym Benedykt XVI, wspominając patrona Europy, świętego Benedykta. Rozpoczniemy od relacji z audiencji środowej. Gościem magazynu będzie ksiądz Kazimierz Chwałek, Marianin. Porozmawiamy o tym, jakie owoce wydał pierwszy Światowy Kongres Apostolski Bożego Miłosierdzia, który przemienił ostatnio Rzym w stolicę miłosierdzia. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Witam Państwa i zapraszam do pozostania z nami. Odnowy Europy nie da się zrealizować bez Boga. Trwała jedność kontynentu, oprócz starań politycznych, gospodarczych i prawnych, potrzebuje odnowy etycznej i duchowej, mającej swe źródło w chrześcijańskich korzeniach kontynentu. Papież zwrócił na to uwagę podczas audiencji ogólnej. W katechezie mówił o świętym Benedykcie z Nursji, który wywarł istotny wpływ na rozwój cywilizacji i kultury europejskiej. Ojciec zachodniego monastycyzmu urodził się około 480 roku. Jest założycielem benedyktynów, autorem słynnej reguły zakonnej.
Po rozpoczęciu studiów w Rzymie, widząc panujące wówczas zepsucie moralne, odsunął się od świata. Zamieszkał w skalnej grocie w okolicach Subiaco, podjął życie pustelnicze. Jego świątobliwa postawa przyciągnęła do niego tak wielu naśladowców, że w krótkim czasie w sąsiedztwie swej pustelni założył szereg mniejszych klasztorów. W 529 roku z grupą współbraci osiedlił się na Monte Cassino, kształtując duchowość benedyktynów na regule uznającej życie zakonne za szkołę posługi Chrystusowi. W życiu zakonnym akcentował szczególną rolę modlitwy, liturgii, pracy fizycznej i studium, zwłaszcza Pisma Świętego. Kładł nacisk na posłuszeństwo zakonne, pokorę, ufność i mądrość przełożonych.
Papież przypomniał, że w 1964 roku Paweł VI ogłosił świętego Benedykta patronem Europy. Obecnie stary kontynent przeszedł wiek głęboko zraniony dwoma wojnami światowymi. Po upadku wielkich ideologii, które okazały się tragicznymi utopiami, poszukuje własnej tożsamości, zauważył Benedykt XVI.
Per creare una unità.
By stworzyć nową i trwałą jedność, potrzeba oczywiście czynników politycznych, gospodarczych i prawnych, ale trzeba też wzbudzać odnowę etyczną i duchową, która będzie czerpać z chrześcijańskich korzeni Europy. W przeciwnym razie Europy nie można będzie odbudować. Bez tych ożywczych soków człowiek pozostaje wystawiony na niebezpieczeństwo ulegania dawnej pokusie samoodkupienia, utopii, która na różne sposoby w Europie XX wieku przyniosła, jak to podkreślił Jan Paweł II, bezprecedensowy regres w burzliwej historii ludzkości. Dążąc do prawdziwego postępu, i dziś kierujmy się regułą świętego Benedykta, niczym światłem na drodze. Niech święty Benedykt nadal będzie mistrzem, w którego szkole będziemy się uczyć sztuki życia i prawdziwego humanizmu.
Wśród kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na placu świętego Piotra było 2000 Polaków.
Witam wiernych z parafii świętego Jakuba oraz sanktuarium Matki Bożej ze ścierką na czele z biskupem Tadeuszem Rakoczym. Pozdrawiam pracowników portu lotniczego w Warszawie oraz uczestników światowych rekolekcji podhalańskich. Wszystkim tu obecnym życzę obfitych darów paskalnych i serca błogosławień.
Ojciec Święty dał nam pozwolenie ukoronowania papieskimi koronami cudownego obrazu Matki Bożej na górce w Szczyrku.
Biskup Tadeusz Rakoczy.
Gdzie duszpasterzami są Salezjanie. I we wrześniu będziemy ten obraz koronować papieskimi koronami.
25 lipca 1894 roku objawia się Matka Boża w Szczyrku na Górce, prosząc, ażeby ludzie okochali to miejsce.
Ksiądz Marek Dąbek.
I od tego czasu rozpoczyna się historia Bożej opieki, błogosławieństwa i wspomożenia Matki Bożej dla tamtejszego ludu.
W tym roku przypada 50. rocznica moich święceń kapłańskich.
Arcybiskup Władysław Ziółek.
Przyjeżdżam, żeby się odnowić w tych miejscach, w których się przygotowywałem do święceń. Liczę także na błogosławieństwo Benedykta XVI, żebym, jeśli Pan Bóg pozwoli mi jeszcze, mógł służyć Kościołowi łódzkiemu w sposób jak najbardziej zgodny z oczekiwaniami Pana.
Kiedy nam odsłonisz tajemnicę swego miłosierdzia, wieczności będzie za mało, aby Ci za to należycie podziękować.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Kazimierz Chwałek, Marianin. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Ksiądz uczestniczył w pierwszym Światowym Apostolskim Kongresie Bożego Miłosierdzia. Na 5 dni Rzym stał się centrum, stolicą Miłosierdzia Bożego. Co ten kongres dał? Co ten kongres wniósł?
Dla nas, jako szczególnie dla Marianów, którzy rozpowszechniamy to Miłosierdzie Boże od 60 paru lat, dla nas było spełnieniem marzeń. Po prostu to, co Bóg potrafił dokonać w tych dniach, to było coś naprawdę wspaniałego. Jest takie głębokie przeżycie. Po pierwsze, było ponad 200 reprezentacji narodowych. To było naprawdę piękne. Jak dzisiaj jeden rozmawiałem z arcybiskupem z Nigerii, on mówił, że przyjechałem, mówi, dlatego że propaguję i rozpowszechniam to miłosierdzie, ale mówi, że wraca mnie ten sam. Dlatego, że widział nie tylko taki wąski zakres osób, które chcą propagować, ale widział ten cały szeroki zakres, to co to miłosierdzie stanowi. Jest to duchowość, jest to nauka Kościoła, to są elementy doktrynalne, to jest duszpasterstwo, w jaki sposób można prowadzić, ubogacić je całym tym duchem miłosierdzia, duchowością miłosierdzia. To mamy przed sobą i właśnie co ten kongres potrafi wnieść dla dobra Kościoła, to właśnie jest odnowa ducha ewangelizacji. Na szerokim zakresie, to nie chodzi o jeden naród, to chodzi o kulturę Kościół powszechny.
Do księdza osobiście, co najbardziej w ciągu tych dni przemówiło?
Po pierwsze, że oddychałem takim powietrzem radości. Widziałem tego Ducha Bożego po prostu w tych ludziach. Po drugie, nauki, które zostały wygłoszone o Janie Pawle, o jego wkładzie w rozpowszechnianie miłosierdzia. To było bardzo istotne.
Tym bardziej, że kongres biegł się z trzecią rocznicą śmierci Jana Pawła
II. I to było od samego początku. Jeszcze następne elementy, które były bardzo dla mnie ważne, to jest przygotowanie, które przekazał Ojciec Święty w jego Originacieli. Na sam początek Święto Miłosierdzia i on przypomniał Kościołowi, po pierwsze ogłosił ten kongres, następnie połączył te wszystkie elementy, wkład Jana Pawła II, następnie mówił o Święcie Miłosierdzia, że to był Jan Paweł, który wniósł dla dobra Kościoła, połączył tak samo z Świętą Faustyną, a zarazem mówił o tym, że jest tym ośrodkiem, jest tym nucleus, ten środek Ewangelii i ewangelizacji. I dla mnie tak samo to był bardzo ważny czynnik. Liturgie piękne, poza liturgiami, te wieczorne spotkania, takie ewangelizacyjne. Wszystko to było takim wkładem dla odnowienia.
Ksiądz jak gdyby tak mówi od środka, co przeżyli w jakiś sposób uczestnicy. No ale właśnie, kongres wyszedł też na ulicę Rzymu, bo rano były spotkania, rano były wykłady, świadectwa, msza święta, koronka do Bożego Miłosierdzia w różnych kościołach Rzymu, też adoracja. A wieczorem była ewangelizacja w centrum, w sercu Rzymu, na Piazza Navona. To, co się działo właśnie tam, gdzie w zasadzie turyści przychodzą, żeby oglądać piękno zabytków, napić się piwa, napić się kawy. Co to mówienie o Chrystusie, głoszenie Ewangelii według księdza mogło dać i czy coś dało?
To znaczy, że takie wydarzenie na Piazza Navona, która jest zazwyczaj takim ośrodkiem kultury, nie jest takim zdarzeniem wiary, przeżywanie wiary. I mnie się zdaje, że nie tylko dla osób, które brały udział, bo dlatego, że ta radość była tak bardzo widoczna, czy te Cinacolo, czy to Shalom, to są osoby, które same przeżyły tragedię życiową. To są narkomani, były osoby, które po prostu traciły sens życia w takim momencie tragedii własnej, osobistej. A tutaj ukazuje się to, co Chrystus potrafi dokonać w ich życiu, to, co potrafił swoją łaską odnowić ich. I oni tą radością po prostu
zarażają.
Tak, tak. To zainteresowanie było, że przyciągały.
Co dla księdza ten kongres dał jako takie praktyczne, powiedzmy, wytyczne na najbliższe miesiące do pracy, do głoszenia orędzia Bożego Miłosierdzia?
Znaczy, kongres był bardzo potrzebny dla przygotowania narodowych i tak zwanych regionalnych kongresów. W każdym kraju będą kongresy, a więc to jest to po prostu prototyp.
Pokazanie, to, jak robić, jak przygotowywać, jak działać.
To jest bardzo ważne. Po drugie, myślę, że została usunięta jakaś taka ściana, może i mur, że co to znaczy, czy to jest tylko tak związane z polskością, czy to jest jakaś tylko duchowość polska, czy Jana Pawła II, jaki ma wpływ, czy jakiś ma oddźwięk, czy wydźwięk w innych krajach, narodach. I tu ukazało, że ma. To nie jest tylko chodzi o polskość, to jest dar Ducha Świętego, to jest dar Boży na nasze czasy, to jest dar odnowy. I ta duchowość miłosierdzia, i to miłosierdzie Boże, i ta ufność Bogu jest nam potrzebna. Nie tylko w Europie, ale i w Azji, i w Południowej Ameryce, dla wszystkich. Dlatego, że wszyscy przeżywamy tragedie, wszyscy przeżywamy swoje ograniczenia i te bóle, cierpienia i tak dalej. A tutaj Bóg daje nam, przekazuje nam taką potężną łaskę i miłości swojej obecności. Tu jest ważne. I mnie się zdaje, że to będzie coraz bardziej podkreślane i to wypłynie w danych krajach i będą te coraz szersze kręgi pod takim wpływem właśnie tej duchowości.
Boże Miłosierdzie koncentrujemy na łagiewnikach, a na przykład tutaj w Rzymie, chyba najsilniejszą taką reprezentacją byli przedstawiciele Filipin.
Filipijczycy po prostu prowadzą i wprowadzają to Miłosierdzie Boże na cały świat. To jest znane, nawet w krajach arabskich, nawet wśród muzułmanów.
Z doświadczenia pracy też w Narodowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stanach Zjednoczonych, w Stockbridge, czy jest jakaś bariera, czy jest coś, co może powiedzieć Bożemu Miłosierdziu nie?
Po pierwsze, brak znajomości tego posłannictwa. To znaczy, ktoś może mieć uprzedzenie i powiedzieć, ja mam inne nabożeństwa, one są dla mnie ważne. Patrzymy przez pryzmat nabożeństw. Jeśli patrzymy na to jako nabożeństwo, to możemy powiedzieć nie. Z drugiej strony, jeśli ktoś patrzy i mówi, że to jest jakaś osobista duchowość danej osoby i tak dalej. Ja mam inny wymiar duchowości. Ja jestem inny wymiar katolicyzmu, którego przeżywam. Może być. Ale gdy ktoś popatrzy z perspektywy Chrystusa, to znaczy patrzymy na Chrystusa jako ten, który nas zbawił, który nam wszystko oddał, przekazał nam życie nowe, przebaczył nam nasze grzechy. Z tej perspektywy, że nie możemy powiedzieć nie. Chyba, że nie chcemy wierzyć, nie chcemy uwierzyć Bogu, czy zaufać Jemu, czy boimy się, czy mamy jakieś wypaczone poznawanie wiary, czy Boga. Tak.
Czyli znowu zadanie dla nas, tak. Dla Kościoła, żeby tak. To przybliżać.
Tak. Każdy potrzebuje, każdy chce być przyjęty, ukochany. Przecież Bóg nas potrafi zrozumieć, w jakim jesteśmy, jakie nasze są ograniczenia, jakie mamy trudności, na przykład o słabości. I tutaj Bóg wychodzi i chce, żebyśmy Jemu zaufali, że On nas wyzwoli. Tu mieliśmy doświadczenie, na przykład tutaj ta Ili Bagiza Immaculée, która dała to świadectwo, co potrafił zrobić dla niej Chrystus i ufność w Jego moc i w Jego przebaczenie. Przecież ona potrafiła przebaczyć tym, którzy zabili jej całą rodzinę. Przez te 3 miesiące, które była zamknięta w tym malutkim pomieszczeniu,
w ubikacji. Z innymi kobietami w czasie ludobójstwa w Rwandzie. Tak.
I to było gdzieś metr na 1,20 m. I właśnie w takich warunkach ona dała świadectwo to, co potrafiła uzyskać od Boga. Zaczęła Mu ufać. Zaufała Jemu w Jego moc przebaczenia i miłosierdzia. Modlitwa. Ona mówi, że czasem odmawiała 27 różańców. Mówi dlatego, że w momencie, gdy przestała się modlić, to znowu te ataki wewnętrzne i tej nienawiści.
I chęci zemsty.
Mhm. Te różańce, później te koronki. Mówi, aż do 40 koronek, dlatego, że miała 3 godziny, 4 godziny wolne i nie wiedziała, co, jak, w jaki sposób wykorzystać, a żeby uniknąć, żeby wejść w ten spokój Ducha Bożego. A więc tą modlitwą potrafiła ujarzmić te bunty wewnętrzne i przekształciła.
przekształciła siebie, ale z drugiej strony też mówiła, że przebaczenie, które zaniosła mordercom, oprawcom, którzy zamordowali jej rodzinę, jej rodziców, brata, też uzdrowiło.
Tak.
Czyli pociąga i zaraża, miłosierna zaraża, miłość.
Tak. Tutaj kilka osób w tej grupie, w tym kongresie wspomniało osobiście, mówiły, że tak, jeśli ona potrafiła przebaczyć, my tak samo mamy narodowe problemy. Przecież w Nigerii Biafra, kiedyś ta wojna domowa, która była. Zresztą sam biskup Marcin Uzuokwe też przeżywał to. Wiele osób z jego rodziny też zostało zabitych podczas tej wojny domowej. Tu jest właśnie ten element, gdzie miłosierdzie Boże leczy nasze rany, daje nadzieję, po prostu wyrównuje te wszystkie niesprawiedliwości. A to, co Jan Paweł II powiedział, a później Benedykt XVI mówi, on wspominał, że daje jak gdyby ten kres, ogranicza zło. Dlatego, że tak jak Chrystus ograniczył zło, dlatego, że przyjął wszystkie te ataki na siebie i dalej to zło już nie rozszerzało się. I tak samo w tym momencie ten Chrystus w nas ograniczy to zło, dlatego, że rany, które zostały nam zadane, już nie przekazujemy innym, tylko one w nas po prostu przekształcają się w łaskę i w spokój, i w radość.
Czy ksiądz, pytanie takie osobiste, w jaki sposób sam doświadczył Bożego miłosierdzia? Czy jest to jakieś takie doświadczenie, które no towarzyszy księdzu, powiedzmy, przez całe życie?
To takie dosyć ciekawe są koleje życiowe, dlatego że urodziłem się w Polsce, mając 13 lat, wjechałem do Stanów. Później byłem w średniej szkole i wróciłem do Polski znowu. Później byłem rok na UJ-cie i na KUL-u, na filologii polskiej. Dla mnie te wszystkie wyjazdy to mi ukazywały ten profil Boga, który się troszczy o nas, dlatego że będąc na obczyźnie, będąc w różnych krajach, dla mnie po pierwsze Kościół miał wielkie znaczenie, dlatego że ten czynnik jest jednoczący, który ukazuje Boga. Ale osobiście gdzieś doświadczyłem tą świadomość tego wielkiego miłosierdzia, gdy nie wiedziałem, co mam robić w życiu, to znaczy czy wstąpić do zgromadzenia zakonnego. Nie wiedziałem i to był taki okres dla mnie dość trudnawy. I w tym momencie jakoś Bóg w tym swoim miłosierdziu ukazał mi się i poznałem tą bliskość, tą obecność Boga i tą świadomość, że Bóg naprawdę kocha i coś się we mnie stało. Także później już nie można tego zmienić. A z drugiej strony poznałem w tym właśnie tym okresie dzienniczek siostry Faustyny. Zacząłem coraz bardziej doświadczać i w całym życiu po prostu muszę powiedzieć, że Bóg troszczy się o nas. I w takich sytuacjach czasem trudnych byłem, a jednak widzę tą namacalną obecność Bożą i Jego miłość. Po drugie, widziałem i doświadczyłem to czasem i zło i widzę, co to miłosierdzie potrafi dokonywać. Znam taką panią, która była w wieku 50 paru lat, która naprawdę zniszczyła sobie życie. Całkowicie cokolwiek można było zniszczyć, to zniszczyła. I była na progu popełnienia samobójstwa. Lekarstwa miała już od psychologu, bo chodziła na terapię i tak dalej. I w ogóle nie mogła wyleczyć jej ran. Wielu aborcji miała i tak dalej. Przerwania ciąży. I to wszystko zaczęło na nią tak silnie działać, ujemnie, że po prostu w roztrój wpadała. I wiem, że w przeciągu paru lat, to nie zaraz, i po spowiedzi wciągnęła się przez to miłosierdzie, zaczęła adorację. W tej chwili nie tylko, że porzuciła wszystkie te lekarstwa, lekarz nie używa, 3 czy 4 godziny dziennie adoruje Najświętszy Sakrament. Jest osobą, która naprawdę jest radosną, która modli się za inne. Widzę to. Tak samo prowadzimy programy radiowe. Ludzie, którzy uzyskali właśnie takie łaski, szczególnie pod wpływem czytania dzienniczka, że ten dzienniczek nas wprowadza w tego ducha Bożej miłości. I nawet moja własna siostra, która przeżyła tak samo tragedię i rodzinę i tak dalej, wiem, że ona wozi ten dzienniczek. Nawet już po wielu, wielu latach mówi, to jest w razie potrzeby. To jest po prostu jak gdyby ten namacalny dar, który potrafi wprowadzić, uleczyć i przywrócić pokój i radość.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był ksiądz Kazimierz Chwałek, marianin, a rozmawialiśmy o pierwszym Światowym Kongresie Apostolskim Bożego Miłosierdzia. I tą rozmową kończymy środowy magazyn z rozgłośni watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.